Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Raport z Kijowa dzisiaj może trochę nietypowy, przynajmniej jego początek w Kijowie i Dmytro Antoniuk i Paweł Bobołowicz, ale dzisiaj też pierwszy dzień nadawania Radia Wnet w Lublinie, mieście rodzinnym Pawła Bobołowicza. Częstotliwość to 101.1. Paweł Bobołowicz w radosnym nastroju. Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Tak, oczywiście to wielki moment, może trochę inna perspektywa, bo pewnie jeszcze bardziej bym się cieszył, gdybym teraz na stale mieszkał w Lublinie. Tak sobie myślę, że przez lata to było przecież nie tylko moje marzenie, by w Lublinie zabrzmiało radio, które jest inne, które spełnia wyobrażenia, oczekiwania. No niestety Radio Wnet, znaczy może nie niestety, ale Radio Wnet było dostępne oczywiście przez internet, ale wiadomo, że inaczej się może słuchać radia, gdy się jedzie na przykład samochodem. Ja w samochodzie zawsze słucham radia i tej częstotliwości w Lublinie naszego radia brakowało, czyli 101.1 teraz w Lublinie dla Radia Wnet to bardzo ważne, istotne wydarzenie. Zresztą już mam też informacje od moich znajomych, bliskich, którzy też się cieszą razem ze mną, razem z nami, że Radio Wnet zagościło w radioodbiornikach w Lublinie.
Powiedziałeś, że to jest radio inne?
Tak, no niewątpliwie jest inne. Myślę, że wszyscy tak czujemy, że nasze radio jest inne i w tym znaczeniu inne, dobre. No nie chcę może wartościować, bo ja rozumiem, jeżeli ktoś słucha też innych stacji, przecież na tym polega ten wspaniałość tych naszych czasów, że mamy wybór, ale myślę, że tak jak my pokazujemy świat, tak jak opowiadamy o świecie, jak jesteśmy w wielu miejscach tego świata, nikt inny tego nie czyni. W dodatku dla Lublina to dodatkowa wartość, bo nasze radio bardzo dużo opowiada o wschodzie, a wschód to jest po prostu integralna część kodu Lublina. Lublin jest wpisany w to bycie na pograniczu między wschodem a zachodem. Bardzo często mówimy o tym, że Lublin jest bramą na wschód. Mówimy o tym, że to jest miejsce, w którym ci, którzy do nas przybywali przez lata z Białorusi czy Ukrainy w Lublinie, mogli czuć się zawsze bardzo dobrze. Historia Lublina powoduje, że to jest miasto bardzo na wschód otwarte. W związku z tym myślę, że ten element informacyjny Radia Wnet też będzie odgrywać bardzo dużą i ważną rolę. No i cóż, no jesteśmy też inni w formacie muzycznym, publicystycznym, więc to wszystko spowoduje, że na pewno Lublin tylko może na tym zyskać.
Jesteśmy też inni, dlatego że wybieramy się na wielką wyprawę. W zeszłym roku ta wielka wyprawa dotyczyła tych miast, w których nadawaliśmy. Teraz wielka wyprawa, która właściwie rozpocznie się dzisiaj przez Wilno, Rygę, Tallin. Pojedziemy do Helsinek, potem do Sztokholmu, potem Szczecin i Gdańsk. Powrót do Warszawy. Chwila przerwy i oddechu i ruszamy dalej w kierunku Morza Czarnego, w kierunku Adriatyku, żeby opowiedzieć, co dzieje się czy w Rumunii, czy w Bułgarii, czy nawet może uda nam się dojechać do Istambułu i do Turcji, potem Bałkany. Ta opowieść będzie trwała prawie dwa miesiące radio w podróży, a podróżować lubimy. Powiedziałeś, że mamy studia rozsiane po całym świecie, od Bejrutu do Tajwanu, przez Medellin, ale oczywiście najważniejsze studia, studio Kijów, studio Lwów, studio Wilno, studio Dublin, to są te studia, które są z naszego punktu widzenia najważniejsze i z tymi studiami, szczególnie ze studiem Kijów z Dmytrem Antoniukiem i z Pawłem Bobołowiczem łączymy się codziennie i codziennie opowiadamy historię. A powiedz, Pawle, o swoich trzech ulubionych miejscach w Lublinie.
No i Krzysztofie, każde twoje pytanie, gdy ty stosujesz taki ogranicznik liczbowy, od razu wywołuje pewną konsternację, bo po prostu pewnie jest ciężko powiedzieć o trzech ulubionych miejscach w mieście, w którym się wychowało, z którym jest się bardzo mocno związanym. Zresztą jak w ubiegłym roku jeździliśmy i razem byliśmy w Lublinie, to pewnie też zauważyłeś, że po prostu ja faktycznie jestem zakochany w swoim mieście rodzinnym. Tych miejsc jest pewnie wiele, ale jak już zmuszasz mnie do takiej próby wskazania, wskazania tych głównych miejsc, to no, pewnie powiem, że Plac Litewski, bo chociażby sama nazwa już wskazuje i w jaki sposób opowiada i mówi dużo o Lublinie, związana z historycznym wydarzeniem, jakim była Unia Lubelska. Zresztą na tym Placu Litewskim jest pomnik Unii Lubelskiej przez lata komunistyczne, gdzieś tam chowany, skrywany, a jednak teraz już tak mocno wyeksponowany i który, a Unia Lubelska no, formułuje też ten przekaz Lublina, też pomnik Konstytucji 3 maja, który odegrał rolę w czasach komunistycznych wielką, bo to było miejsce, gdzie spotykaliśmy się protestując przeciwko komunistom. Tam zaczynały się manifestacje opozycyjne. No, niestety przy tym pomniku też bardzo często się kończyły atakami służb komunistycznych. A teraz od już właściwie wielu lat, ale w tej nowej polskiej rzeczywistości też pomnik Józefa Piłsudskiego, więc takie symbole, które powodują, że ten Plac Litewski właściwie mógłby być całą opowieścią o historii Lublina, ale też o historii Polski. Zresztą tam jest też budynek, w którym studiowałem Wydział Politologii UMCS. To znaczy teraz już akurat nie ma tam Wydziału Politologii UMCS, ale tam był w tych czasach, kiedy mojej młodości, ulica 3 Maja pobliska, gdzie też spędziłem dzieciństwo. A drugie miasto, no to cóż, no to można powiedzieć, że całe Stare Miasto, a Stare Miasto ma wiele, mnóstwo takich przepięknych miejsc cudownych, wśród nich zaułek Hartwiga, który jest piękny architektonicznie, schody, cudowny od punktu widzenia takiego, co tam się dzieje, wspaniałe wystawy, które organizuje krymski fotograf Roman Krawczenko, ale to też niezwykłe miejsce, które w jakiś sposób łączy to Stare Miasto ze światem, który gdzieś wychodził poza ten obszar Starego Miasta i w pewnym sensie tak to dzieje się do dzisiaj. A oczywiście nie można wspomnieć też, w Kaplicy Zamkowej, która jest też takim dowodem właśnie tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tej łączności wschodu i zachodu. Wspaniałe malarstwa bizantyjsko-ruskie, dwa portrety Jagieły, ale te malarstwa, które są w środku, połączenie ich z typową budowlą gotycką, czyli zachodnią, no to właśnie kompletny taki symbol Lublina, a te malarstwa i ich styl zrozumiałem dopiero w pełni, będąc w Kijowie i będąc w Soborze Sofijskim, bo przecież to ten sam styl, gdzie Lublin, gdzie Kijów, a jak wiele te miejsca nawet łączy. A z miejsc, no może to się wydawać dziwne, ale ci Państwo, którzy słuchają moich relacji i Dmytra Antoniuka, chyba zrozumieli też, że bardzo często w naszym życiu pojawiają się cmentarze, no bo to jest ważne miejsce opowieści o historii. Cmentarz na Przylipowej w Lublinie jest takim miejscem, które opowiada o historii Polski, o historii Lublina, ale też ma w sobie historię Ukrainy. To jest jeden z tych cmentarzy, gdzie są pochowani żołnierze Petlury, którzy walczyli w 1920 roku o niepodległość swojego kraju, o niepodległość Polski. I w Lublinie na emigracji skończyli swoje życie i są pochowani na tym cmentarzu, ale to też świadectwo wielkiej historii przemysłowej Lublina, wielkiej historii naukowej Lublina, wiele nazwisk powstańczej Lublina. To też jest takie miejsce, które w jakiś sposób, chociaż może wydawać się smutne, ale jest miejscem ważnym. Tam jest pochowany Józef Łobodowski, który też jest przecież takim jednym z symboli patronów tej działalności, którą prowadzę ja, czy Wojtek Pokora, obecny naczelny Kuriera Lubelskiego. I to są miejsca, gdzie po prostu często chodzimy, nie tylko 1 listopada.
I to jest powód. Ta opowieść Pawła Bobołowicza i jego związki z Lublinem jest powodem, dla którego w Lublinie będziemy się czuli jak u siebie w domu. A teraz z Dmytrem opowiedzcie, co dzieje się na Ukrainie.
Niestety, Krzysztofie, opowiem bez Dmytra, bo pomimo tego, że obydwa jesteśmy w Kijowie, ale to wielkie miasto, więc dzisiaj te elementy, o których wspomniałeś, czyli kwestie administracyjne, które muszę tutaj załatwić w czasie tego mojego pobytu, powodują, że Dmytro jest w innym miejscu, ja jestem w innym, więc na razie Państwo usłyszycie tylko mój głos w raporcie z Kijowa, a ja z kolei powrócę do tych wydarzeń, które miały miejsce wczoraj, zresztą wczoraj ten dzień na Ukrainie. Nie spędziliśmy faktycznie razem z Dmytrem i z dyrektorem Instytutu Polskiego. Byliśmy w tych miejscach, które przypominały o święcie Wojska Polskiego, gdzie mogliśmy oddać hołd i cześć polskim żołnierzom, gdzie mogliśmy też wspominać kwestie związane z rokiem 1920, czyli byliśmy na cmentarzu Bajkowa, ale byliśmy też w kijowskiej, podkijowskiej Bykowni. Ale to, co wczoraj wydarzyło się na Ukrainie, to warto zwrócić uwagę, że chyba pierwszy raz w historii relacji polsko-ukraińskich. Tak silnie na Ukrainie zwrócono uwagę na święto Wojska Polskiego. Owszem, wcześniej też odbieraliśmy gratulacje. Wielu naszych znajomych miało w swojej świadomości gdzieś ten dzień istniał, ale nie tak jak ten dzień wczorajszy. Z tej okazji w języku polskim życzenia składali najważniejsi politycy Ukrainy i dowódcy wojskowi. Składali też żołnierze w publikowanych filmach, publikowanych nagraniach. Doświadczyliśmy też tego we wczorajszej naszej audycji. Naszym gościem był wybitny artysta ukraiński i częsty gość Radia Wnet, Taras Kompaniczenko. Taras Kompaniczenko, wielki ukraiński artysta, który od początku rosyjskiej inwazji 24 lutego służy w obronie terytorialnej Kijowa. Taras przyszedł wczoraj na to nasze antenowe spotkanie, oczywiście w mundurze, bo tak wygląda każdy jego dzień. On po prostu teraz służy w wojsku, ale znalazł chwilę czasu, żeby w ostatnim momencie przyjść do naszej audycji i zaśpiewać i zagrać pierwszą brygadę. Niesamowicie wzruszające, że ukraiński artysta, ukraiński żołnierz w mundurze wykonuje pierwszą brygadę. Z jego inicjatywy, po tej naszej wczorajszej audycji, która trwała 2 godziny, pojechaliśmy jeszcze raz na kijowski cmentarz, ale już nie sami, bo pojechała też delegacja 241 Brygady Obrony Terytorialnej Kijowa, w której służy też Taras ze swoim zastępcą komendanta brygady, pod pomnikiem polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1920 roku w walkach o Kijów z bolszewikami. Tam żołnierze ukraińscy wczoraj złożyli kwiaty. Taras Kompaniczenko kolejny raz wczoraj zaśpiewał pierwszą brygadę i zaśpiewał tą słynną też Kałynę. I to było bardzo wzruszające. Odbyła się też modlitwa, w której kapelan wojskowy wspominał polskich żołnierzy 1920 roku, którzy wypierali z Kijowa bolszewików. To żołnierze, którzy tam wczoraj byli, mówili o tym, że dziś oni, obrońcy Kijowa, oddają cześć polskim, ukraińskim obrońcom Kijowa z 1920 roku. Jak wspomniałem, byliśmy tam w tym samym miejscu, byliśmy wcześniej, przed południem, wtedy też był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bartosz Cichocki, były złożone wieńce. Ale wtedy jeszcze nie było wieńca, który znalazł się też później. Już go widzieliśmy, wieniec od Ministerstwa Obrony Ukrainy. Taka sama wiązanka została złożona też wczoraj przez Ukraińców pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych dowódców powstania styczniowego w kijowskiej fortecy. To niezwykłe, że Ukraińcy akurat wczoraj pamiętali o tym miejscu, pamiętali o tym, że w Kijowie jest takie miejsce, gdzie byli więzieni powstańcy styczniowi i że to są też polscy żołnierze i wczoraj oddano im hołd w stolicy Ukrainy. To naprawdę niezwykłe wydarzenie. Mogę powiedzieć chyba w takim bardzo osobistym komentarzu, że od dawna chyba o takim dniu nawet marzyłem, czy nawet marzyliśmy, mówię tutaj za nieobecnego obok mnie Dmytra Antoniuka, ale żeby ukraińska władza potrafiła dostrzec ten kontekst historyczny, nie obawiać się go, ale zobaczyć wspólne elementy w walce Polaków, też prowadzonej na terenach Ukrainy w walce o niepodległość, o wolność nie tylko Polski, ale tak jak wczoraj Oleksij Reznikow, minister obrony narodowej Ukrainy, napisał na swoim Twitterze za waszą i naszą wolność i zamieścił zdjęcie powstańczego sztandaru. To przepiękne, że minister nawiązał do wydarzeń polskich powstań, ale że dostrzegł właśnie nie ten element jakiegoś potencjalnie niebezpieczeństwa, chęci wcielenia ziem ukraińskich do Polski, tylko właśnie ten aspekt rzeczpospolitański, że to jednak była wspólna walka, że w 1863 roku walczyliśmy pod 3 sztandarami. Pod sztandarem z Orłem, z Pogonią, ale też pod sztandarem ze świętym Michałem Archaniołem, który przecież jest patronem Rusi Ukrainy, a dzisiaj jest też herbem Kijowa. I takie miało wtedy znaczenie, bo wtedy ta walka była prowadzona w imieniu 3 narodów, a może nawet można powiedzieć, że większej liczby narodów, ale tych narodów, które znalazły się pod jarzmem Rosji. Przepiękne było to wczorajsze nawiązanie do tych wydarzeń. Ale wspomniałem o tym, że były złożone życzenia przez najważniejsze osoby w państwie i na pewno wielu z państwa już słyszało te życzenia, ale bardzo chciałbym w raporcie z Kijowa jeszcze raz powrócić do słów, które wczoraj w języku polskim wypowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Posłuchajmy wczorajszych życzeń z okazji święta święta Wojska Polskiego wygłoszonych przez prezydenta Ukrainy.
Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszli długą drogę i końcu osiągnęli największe porozumienie w historii, w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń. I naprawdę jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy i bracia. Walczymy razem. I z pewnością będziemy wspólnie świętować nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość. Bitwie, która trwa właśnie teraz i w naszym życiu. Dziękuję za wasze historyczne wsparcie. Serdecznie gratuluję z okazji Święta Wojska Polskiego. I z całego serca życzę jednego, jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce! Chwała Ukrainie!
Chyba każde słowo w tym wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego można uznać za bardzo ważne i bardzo istotne i można szukać i doszukiwać się odpowiedzi na wszystkie pytania, które nawet w tych ostatnich latach w jakiś sposób nas dręczyły, też tych sprawach, które wydawały się, że mogą nas dzielić, ale jak widać po prostu te wydarzenia po 24 lutego spowodowały, że na pewno jesteśmy w innym momencie historii i to prezydent Wołodymyr Zełenski wczoraj wyraźnie zaakcentował, wyraźnie pokazał bardzo dobrze odebrane słowa i też dobrze odebrane po stronie ukraińskiej, że prezydent Ukrainy zwrócił się do Polaków w języku polskim, ale nie tylko prezydent Ukrainy. Proszę Państwa, jest postać wyjątkowa na scenie też politycznej, ale przede wszystkim scenie wojskowej Ukrainy. To generał Walerii Załużny, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Postać, która cieszy się chyba największym autorytetem teraz na Ukrainie. Absolutnie bez wątpienia można stwierdzić, że autorytetem bez względu na podziały polityczne, które oczywiście na Ukrainie są obecne. To człowiek, który jest uważany za twórcę tego sukcesu przecież Ukrainy w postaci skutecznej obrony przeciwko Federacji Rosyjskiej. To postać, która jest uwielbiana przez Ukraińców też jako ten, który wspierał, oczywiście dowodził ukraińską armią, ale też wspiera po prostu żołnierzy, wspiera też wolontariuszy, którzy pomagają Ukrainie. Wielokrotnie Walerii Załużny w swoich wypowiedziach mówił o Polsce. To on między innymi opowiadał o polskich krabach, które skutecznie są wykorzystywane przeciwko Federacji Rosyjskiej. Chwalił polskie kraby. A wczoraj też zamieścił w języku polskim życzenia dla polskich żołnierzy i posłuchajmy tych życzeń.
Drodzy bracia, w imieniu Sił Zbrojnych Ukrainy i swoim gratuluję Państwu z okazji Święta Wojska Polskiego. W bitwie warszawskiej wasz naród bronił państwowość i uratował Europę przed najazdem bolszewików. Союзником Polski w tej wojnie była Ukraińska Республіка Людова. Dzisiaj, podobnie jak 102 lata temu, ponownie stajemy razem przeciwko wspólnemu wielowiekowemu wrogowi. Jestem szczerze wdzięczny Polakom za pomoc i wsparcie w tym trudnym czasie. Walczymy o naszą i waszą wolność. Razem wygramy.
Walczymy o naszą i waszą wolność. Znowu pojawiły się te słowa, znowu nawiązania do naszych haseł powstańczych. Tym razem w życzeniach generała Walerego Załużnego, dowódcy, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Znowu ważna postać, która zdecydowała się wczoraj powiedzieć po polsku i zamieścić te życzenia w różnych komunikatorach, w sieciach społecznościowych. I wczoraj też Ukraińcy dyskutowali o geście prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, bo prezydent przecież w przededniu święta Wojska Polskiego był na warszawskim cmentarzu na Woli, tam gdzie są groby żołnierzy Petlury, tam gdzie są groby naszych sojuszników z 1920 roku, tam klękając przy tym grobie, ten gest był wczoraj publikowany we wszystkich ukraińskich mediach i oczywiście był bardzo dobrze oceniony, że Polacy pamiętają o swoich sojusznikach z 1920 roku. To ważne, bo to jest też wielka zmiana w stosunku do tego, co pewnie właśnie z przywoływanym dzisiaj wielokrotnie Dmytrem Antoniukiem odczuwaliśmy od 2020 roku. Często, gdy mówiliśmy o tych wydarzeniach z 1920 roku, pojawiał się ten taki element smutku, że tak, Polacy wtedy wywalczyli niepodległość, ale Ukraińcom się to nie udało. Niektórzy wprost definiowali to nawet mocniej. Polacy pozostawili wtedy Ukraińców samych sobie, bez względu na ocenę, czy w ogóle istniała realna możliwość, żeby tak się nie stało. Ale jednocześnie my pokazujemy przecież, że naszą armię sojuszniczą cenimy, ceniliśmy, szanujemy i szanujemy ten ukraiński wkład w zwycięstwo w 1920 roku. I zobaczcie Państwo, że w tych wszystkich wypowiedziach, a było jeszcze ich wiele, pojawia się ten powrót do 1920 roku. Ten triumf nad bolszewikami, polski triumf, ale przy pomocy ukraińskiej armii odgrywa bardzo ważną rolę i odegrał. I być może to jest taki element, który będzie teraz kształtować też świadomość historyczną na Ukrainie, ale też odgrywa rolę w tej codzienności wojskowej, bo dzisiaj Polska jest postrzegana jako największy sojusznik. No, razem ze Stanami Zjednoczonymi jest wymieniana. Czasami Stany Zjednoczone w tych takich może rankingach popularności są przed nami, ale Polska pojawia się najczęściej na drugim miejscu, gdzieś obok krajów bałtyckich, których wkład we wsparcie Ukrainy w czasie tej wojny, która teraz się toczy, jest bardzo doceniany na Ukrainie, ale jednocześnie Polska i to, co zrobiliśmy, to, co zrobiło polskie społeczeństwo, oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest widoczne. Jesteśmy traktowani po prostu jako sojusznicy. Płacimy też za to oczywiście cenę w relacjach z Federacją Rosyjską. To też jest oczywiste. Nawet ten gest, który został dokonany przez prezydenta Andrzeja Dudę, czyli oddanie hołdu żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej z 1920 roku w rosyjskiej propagandzie został przedstawiony jako rzekome oddawanie czci żołnierzom Ukraińskiej Powstańczej Armii. No to tak Rosjanie próbowali i próbują to wypaczyć, ale to chyba też doskonale o tym wiemy, bo przecież Rosja cały czas próbuje wmówić światu, że Ukraińcy to są faszyści, naziści, dlatego z nimi prowadzi wojnę. Ale prowadzi wojnę bardzo często nieskutecznie, a skutecznie wygląda też ukraińska obrona i odrywając się od tych wydarzeń historycznych, pozwólcie Państwo, że opowiem o kilku wydarzeniach, o których chyba nie zdążył powiedzieć Dmytro, bo te informacje pojawiły się już po poranku na Krymie, na okupowanym przez Rosję Krymie. Słychać wybuchy we wsi Majskoje. Tam Rosjanie mają składy amunicji. Wiadomo, że te wybuchy właśnie słychać z tego składu amunicji. O wydarzeniach tych poinformował Refat Czubarow, to jeden z liderów, przewodniczący Medżlisu krymsko-tatarskiego, jeden z liderów krymskich Tatarów. Napisał u siebie w mediach społecznościowych, że celnie uderzono w rosyjską jednostkę wojskową. On napisał nie rosyjską, tylko napisał w jednostkę wojskową orków. Tak to sformułował Refat Czubarów. Informacje te częściowo potwierdzają nawet rosyjskie władze okupacyjne, bo przyznają się do tego, że są wybuchy w składzie amunicji, że wciąż te wybuchy trwają. Okupacyjne władze nawet stwierdziły, że dokonają ewakuacji z tego terenu mieszkańców. W oficjalnych komunikatach jest mowa o ewakuacji 2000 osób. To kolejny celny strzał, uderzenie ukraińskie w jednostki wroga na Krymie. Ukraińskie ataki na Krymie to też niewątpliwie niewątpliwie spełnianie się czarnego snu Putina. Ukraińcy informują też, że flota czarnomorska rosyjska aktywnie jej, czy jej aktywność wyraźnie teraz spadła. I oczywiście jest to efekt tych celnych ostrzałów ukraińskich, tego, że raport z Kijowa został przerwany na chwilę problemami na łączach gdzieś internetowych. To może się zdarzyć. Przypomnę, że dzisiaj rzeczywiście nadaję dla Państwa z Kijowa i czasami jest tak, że gdzieś ten internet ucieknie nam, zawiruje, a szczególnie jak się mówi o takich tematach. Nie mam pewności, którą ostatnią Państwo informację ode mnie usłyszeliście, ale myślę, że informacje o strzałach na Krymie przynajmniej częściowo do Państwa dotarła i o tych wybuchach w składzie amunicji i nawet rosyjskie media informują, że w wyniku tych wybuchów doszło do uszkodzenia kolei w rejonie Dżankoi na Krymie, czyli okupanci nie tylko stracili amunicję, ale jeszcze mają problem z połączeniem kolejowym. To kolejny sukces ukraińskiej armii. No i czarny sen Putina. Krym, który jest okupowany przez Rosję, może być w zasięgu ostrzału ukraińskiego. Dzisiaj w nocy jednak przeciwlotniczy alarm włączał się też w Kijowie, zresztą na całej Ukrainie dzisiaj było słychać alarm przeciwlotniczy, trwało strzały Charkowa, rosyjskie rakiety uderzyły w Kramatorsk, Kurachowe, okupant ostrzelał Konstantynówkę, Słowiańsk, walki trwają cały czas w obwodzie chersońskim, Rosjanie dokonują też ostrzałów w obwodzie mikołajowskim, ale należy mieć nadzieję, że te informacje z Krymu świadczą o tym, że Ukraińcy dają sobie skutecznie radę ze swoją obroną. No i to był ostatni temat w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Zapraszam do słuchania audycji jutro. Żegna się z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizował Daniel Chybowski. Do usłyszenia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim Wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.